Od błyskawicy aresztowania wyjście na wolność różni się jedynie powolnością, marudnym charakterem procedury, bo też prawo już się nie śpieszy, i długością rządku liter składających się na sentencje. A poza tym zwolnienie zupełnie przypomina aresztowanie. Jest to jedynie przejście z jednego stanu udręki do drugiego, przejście łamiące ci żebra, całe życie i cały system pojęć. Jeśli aresztowanie przypomina nagłe stanięcie lodów, to zwolnienie jest zaledwie chwilowym przejawem odwilży między dwoma przymrozkami, między dwoma aresztowaniami, bo w tym kraju po każdym zwolnieniu powinno kiedyś nadejść nowe więzienie. Pauza między dwoma pobytami w więzieniu, oto czym była wolność byłego zeka przez całe 40 lat przed erą Chruszczowa. Koło ratunkowe między dwiema wyspami, od popluskaj się trochę między jedną zoną a drugą, człowiecze. Od dzwonka do dzwonka, to jest wyrok. Od zony do zony, to jest całe wyjście na wolność. Twój brudno-oliwkowy paszport, którego tak kazał innym zazdrościć, poeta, upaćkany jest czarnym tuszem 39 paragrafu ustawy o dowodach tożsamości. Kto ma taki stempel, tego nie zameldują w żadnym miasteczku, nie przyjmą na żadną porządną posadę. W obozie dawali za to pajkę, a tu nic. A jednocześnie ma się tę złudną swobodę ruchów. To nie zwolnieni, tylko odwołani z zesłania. Oto kim są ci nieszczęśnicy. Pozbawieni fatalnych, ale też dobroczynnych prerogatyw zesłania, nie potrafią zmusić się do wyjazdu w głąb krasnojarskiej tajgi albo kazachskiej pustyni, gdzie tylu mieliby wokół swoich towarzyszy, byłych zeków. Nie, muszą jechać w samo jądro zatłamszonej wolności, gdzie inni odsuwają się od nich ze strachem i gdzie stają się z góry wytypowanymi kandydatami do nowej odsiadki. Natalia Iwanowna Stolarowa zwolniona została z Karłagu 27 kwietnia 1945 roku. Nie sposób wyjechać od razu. Trzeba wyrabiać sobie dowód osobisty, kartki na chleb, starać się o jakieś mieszkanie, a jedyna praca, jaką jej proponowano, to rąbanie drzewa. Gdy przejadła już kilka rubli, jakie przyjaciele z obozu dali jej na drogę, Stolarowa wróciła pod bramę obozu, zełgała strażnikom, że idzie po swoje rzeczy, stosunki panowały tam wręcz patriarchalne, i dalejże do swego baraku. Ile było uciechy, przyjaciółki ją otoczyły, przyniosły z kuchni balandy, ale smaczna, śmieją się i słuchają opowieści o tułaczej doli na wolności. Nie, dajcie spokój, to już u nas lżej. Apel o jedną za dużo. Dyżurny wyrżnął jej reprymendę, ale pozwolił aż do rana. A nazajutrz przypadał 1 maja. Zostać w zonie, tylko żeby rano śladu nie było. Stolarowa w obozie cały czas tyrała jak wół. Przyjechała z Paryża jako młodziutka dziewczyna. Prawie zaraz ją wsadzono. I właściwie bardzo chciała czym prędzej wyjść na wolność, aby rozejrzeć się po ojczystym kraju. Za wydajną pracę dostała zwolnienie typu iście wyjątkowego, bez ścisłego określenia miejsca zamieszkania. Ci, którzy mieli wyraźne skierowanie, potrafili się jeszcze jakoś urządzić. Milicja nie mogła już ich przepędzić z danej miejscowości. Ale Stolarowa ze swoim zaświadczeniem o czystym zwolnieniu znalazła się w sytuacji bezdomnego psa. W Moskwie, w domach najlepszych przyjaciół, częstowano ją herbatą, ale nikt nie zapraszał jej na noc. Nocowała zatem na dworcach. I nie o to nawet chodzi, że budzą tam człowieka, spać nie dają, że przed świtem wszystkich wypędza się na ulicę, żeby sprzątnąć salę. Ale kto z byłych zeków, którzy znaleźli się w drodze z obozu na dużym dworcu, nie pamięta, jak serce mu zamierało na widok każdego milicjanta. Co za surowy wzrok, bo czuję w tobie byłego zeka. Na pewno zaraz powie, poproszę o dokumenty. Zabierze ci zaświadczenie o zwolnieniu z obozu i znowu będziesz zekiem. Nieważne u nas są prawa, nieważne zasady, nieważni ludzie. Ważny jest tylko dokument. Zabierze ci to zaświadczenie i skończone. Tak to właśnie odczuwamy. W Łudze Stolarowa próbowała dostać pracę w warsztacie, gdzie robiono rękawiczki. Nawet nie dla ludności, tylko dla jeńców niemieckich. Mało, że jej nie przyjęto, ale kierownik zawstydził ją przy wszystkich. Chciała wślizgnąć się do naszej instytucji. Znamy ich sposobiki. Czytaliśmy Szejnina.
Że też ten spaśny Szejnin nie udławi się własną pisaniną.
Błędne koło. Do pracy nie przyjmą bez meldunku. Nie zameldują, jeśli nie masz pracy. A jeśli nie masz pracy, to kartek na chleb też nie dadzą. Eks-więźniowie nie znali przepisu, który zobowiązuje MWD do zapewnienia pracy zwolnionym. A jeśli który znał, to bał się żądać. Jeszcze człowieka wsadzą.
Wyjdź tylko spoza krat, a już cię czeka bat.
Za moich studenckich czasów na Uniwersytecie Rostowskim wykładał profesor Trifonow. Dziwak, przygarbiony, głowa jakby wciśnięta w barki, zawsze napięty, bojaźliwy. Nie daj Boże zawołać go, gdy przechodził przez korytarz. Dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że już siedział i gdy ktoś na niego wołał, zdawało mu się, że to znów oper czekiści. W Rostowskim zaś Instytucie Medycznym po wojnie popełnił samobójstwo pewien lekarz, który odsiedział już swoje. Przekonany był, że groziło mu ponowne uwięzienie. Kto spróbował już, jak smakuje obóz, kto go już zna, może taką decyzję podjąć łatwo. Nie wiadomo, co straszniejsze. Biada tym, którzy wyszli na wolność za wcześnie. Avenir Borysow doświadczył tego w 1946 roku. Przyjechał nie do jakiegoś dużego miasta, tylko do rodzinnej osady. Wszyscy jego starzy towarzysze, koledzy z wojska, unikali go jak ognia, nie zatrzymując się nawet, gdy spotkali go na ulicy. A byli to przecież niedawni frontowcy, nieustraszeni żołnierze. Jeśli zaś w żaden sposób nie mogli uniknąć rozmowy, to po kilku wymijających słowach starali się szybko odejść. Nikt, ale to nikt, nie spytał go, jak przeżył te wszystkie lata. Chociaż wiemy, jak się zdaje, o archipelagu mniej niż o Afryce Centralnej. Czy potomni potrafią kiedykolwiek pojąć, jak wytresowani byli nasi wolni obywatele? Ale oto pewien stary szkolny kolega zaprosił go jednak na herbatkę, wieczorem, kiedy już zapadła ciemność. Jakie to miłe, ile w tym ciepła. A przecież trzeba trochę cichego ciepła, aby rozstajał lód w duszy. Avenir poprosił o stare fotografie z ich wspólnej młodości. Przyjaciel wydobył albumy. Widać sam zapomniał i dlatego zdziwił się, gdy Avenir nagle zerwał się i wyszedł, nie czekając na samowar. A co miał zrobić, skoro na wszystkich zdjęciach jego twarz zasmarowana była atramentem? Minęło 5 lat i przyjaciel zwalił wszystko na żonę. To ona zamazała. Minęło jeszcze 10, rok 61, i żona sama przyszła do Avenira, do Komitetu Związku Zawodowego, by prosić go o skierowanie na wczasy do Soczi. Dał jej oczywiście. Ona zaś nic tylko trajkotała o dawnej ich przyjaźni. Avenir stanął później na nogi, został dyrektorem domu dziecka. Wychowywały się w nim sieroty po żołnierzach, którzy zginęli na froncie. Płakały w poczuciu krzywdy, gdy dzieci wpływowych rodziców wyśmiewały ich dyrektora, bo siedział w więzieniu. A kartel w 1943 roku, chociaż skazany z artykułu 58, spisany został z obozu na straty, ponieważ miał gruźlicę płuc. Dano mu wilczy paszport, w żadnym mieście nie mógł nawet marzyć o meldunku ani o pracy, więc tylko śmierć powolna i znikąd pomocy. I raptem komisja poborowa. Pracują w pośpiechu, potrzebne są uzupełnienia. Kartel miał otwartą formę gruźlicy, ale oświadczył, że jest zdrów. Jak ginąć, to bez zwłoki, jak równy wśród równych. I walczył niemal do samego końca wojny. Dopiero gdy leżał ranny w szpitalu, oko trzeciego oddziału wyszperało, że ten dzielny żołnierz to wróg ludu. W 1949 roku już był na liście wyznaczonych na repetę. Ale pomogli mu porządni chłopcy z komendy uzupełnień. Za czasów Stalina za najlepszy sposób uchodziło wyjście po zwolnieniu za wrota obozu, ale nie nazbyt daleko, parę kroków. Tych już znano w okolicznych przedsiębiorstwach i przyjmowano do pracy. A NKWD-ści, spotykając starego znajomka na ulicy, widzieli w nim kogoś, kto już przeszedł należną kontrolę. No, nie zawsze tak było. W 1938 roku Prochorow Pustowier został wypuszczony na wolność i zaangażował się do pracy z najmu jako inżynier w tym samym Bamlagu. Naczelnik operoddziału Rosenblit oznajmił mu: jesteście na wolności, ale pamiętajcie, że chodzicie po linie. Najmniejszy błąd i znów zostaniecie zekiem. W tym wypadku nie będzie nawet potrzebny żaden sąd. Tak więc uważajcie i nie wyobrażajcie sobie, że jesteście wolnym obywatelem. Takich rozsądnych zeków, którzy dobrowolnie wybrali sobie więzienie jako odmianę wolności, jeszcze dzisiaj są setki tysięcy w głuchych kątach, w jakichś norylskich czy narymskich rejonach. Lżej im jakoś drugi raz iść za kratę, jakby co, to wszystko jest pod bokiem. A na Kalymie nie bardzo było w czym wybierać, bo tam ludzi trzymali. Przy zwolnieniu zek podpisywał dobrowolne zobowiązanie do dalszej pracy w Dalstroju. Przepustkę na wielką ziemię jeszcze trudniej było dostać na Kalymie niż zwolnienie. Oto przypadek Surowcewej. Na swoje nieszczęście doczekała się końca kary. Jeszcze wczoraj pracowała w żłobku, było jej ciepło i miała co jeść. Dziś już zapędzono ją do robót ziemnych, bo innych tu nie ma. Jeszcze wczoraj miała zagwarantowaną pryczę w baraku i pajkę. Dziś nie ma ani pajki, ani dachu nad głową i musi gnieździć się w zrujnowanym domku z przegniłymi podłogami na Kalymie. Poczciwe przyjaciółki z przedszkola długo jeszcze podrzucają jej pajkę z obozu. Ciężar przymusowej wolności, oto jak nazwała ona swoje nowe jarzmo duchowe. Z czasem udaje jej się stopniowo stanąć na nogi i w końcu Surowcewa zostaje dumną właścicielką domu, to znaczy chatynki, w której nie każdy pies zgodziłby się mieszkać. Aby czytelnik nie sądził, że tak bywało tylko na tej przeklętej Kalymie, dodajmy, że na Workucie nie lepiej wyglądały typowe baraki, tak zwane TBC, tymczasowe budownictwo cywilne, w których mieszkać muszą wolniacy, gdy im się powiedzie, oczywiście ci, którzy byli zekami. W świetle tych faktów nie najgorszy jeszcze los przypadł Jakubowiczowi. Pod Karagandą było więzienie, w którym siedział. Przebudowano je, zamieniono na dom inwalidów, tak zwany dom Tichonowski. I oto po wyjściu na wolność musiał w tym samym domu mieszkać pod nadzorem i bez prawa wyjazdu. Rutkowski, nie mogąc nigdzie znaleźć pracy, przeżyłem nie mniej niż w obozach, pojechał pod Kustanaj, na ziemię dziewicze. Można tam było spotkać dosłownie wszystkich. Szwed ogłuchł, bo musiał przetaczać w Norylsku wagony w trakcie najgorszych zamieci. Później pracował jako palacz po 12 godzin na dobę. Ale żadnych zaświadczeń mu nie wydano. W opiece społecznej wzruszają tylko ramionami. Przyprowadźcie świadków. Znajdziesz świadka, jak rak świśnie. Karpunicz odbębnił 20 lat na Kalymie. Jest chory i wycieńczony, ma 60 lat. Ale nie doliczono się u niego sakramentalnych 25 lat pracy najemnej, więc również emerytury nie ma. Im dłużej siedział człowiek w obozie, tym więcej ma chorób, a jednocześnie tym mniej zalicza mu się do stażu, więc nadzieje na rentę są proporcjonalnie mniejsze. Nie ma przecież u nas, jak na przykład w Anglii, Towarzystwa Opieki nad Byłymi Więźniami. Aż strach wyobrazić sobie możliwość takiej herezji. Również przestępców pospolitych spotka dzisiaj ten sam los. Burłaka doczekał się w Ananiewskim Komitecie Rejonowym Partii takiej odpowiedzi. Tu nie oddział kadr, a w prokuraturze. To nie nasza sprawa. W Radzie Miejskiej musicie zaczekać. Chodził bez pracy 5 miesięcy w 1964 roku. Jego rowowi kazano w Noworosyjsku w 1965 z miejsca podpisać zobowiązanie do wyjazdu w ciągu 24 godzin. Okazał w zarządzie miejskim dyplom otrzymany w obozie za wydajną pracę. Wyśmiano go tylko. Sekretarz Miejskiego Komitetu Partii po prostu wyrzucił go za drzwi. Poszedł więc, dał łapówkę i został w Noworosyjsku. Piszą mi w listach tak. W obozie był jeden dzień Iwana Denisowicza, a na wolności drugi dzień. Ale przepraszam, przecież jeśli się nie mylę, Tymczasem zajaśniało nam słońce wolności, tak? A ku pokrzywdzonym wyciągnęła się wszak czyjaś dłoń. To się już nigdy nie powtórzy. A nawet zdaje się, że łzy kapały na zjazdowe trybuny.
Żukow z Kowrowa. Podniosłem się nie na nogi wprawdzie, tylko na kolana, ale i to dobre.
A przecież nosimy na sobie znamię łagrowca i przy pierwszej redukcji nas właśnie zwalniają z pracy.
Tichonow. Jestem zrehabilitowany, pracuję w Instytucie Naukowo-Badawczym, a mimo to wciąż mi się zdaje, że obóz dalej trwa. Te same matoły, które komenderowały nami w obozach, dalej mają nad nim władzę.
Popow. Nie bacząc na wszystko, co się mówi i co się pisze, wystarczy, aby moi koledzy dowiedzieli się, iż siedziałem, a już niby niechcący pokazują mi plecy.
Nie, twarde diabeł ma rogi.
Bo już taka jest nasza ojczyzna, żeby na cały sążeń pchnąć ją ku tyranii, dość brwi zmarszczyć albo kaszlnąć. Żeby na jeden cal zaś podciągnąć ją ku swobodzie, trzeba 100 wołów zaprząc i każdego osobnym biczyskiem poganiać.
A gdzie zawracasz? A zasie? A ciągnijże równo.
No a forma rehabilitacji?
Staruszka Czena dostała groźnie brzmiące wezwanie. Zjawić się w milicji jutro nie później niż o 10 rano. I nic ponadto.
Jej córka pobiegła z wezwaniem w ręku wieczorem tegoż dnia do urzędu. Boję się o jej zdrowie. O co chodzi? Jak ją mam przygotować?
Nic się nie bójcie, to miła nowina. Chodzi o rehabilitację nieboszczyka męża.
A przecież można było domyślać się jakiejś jeszcze gorszej porcji piołunu. Dobroczyńcom to nawet do głowy nie przyszło.
Jeśli tak wygląda nasze miłosierdzie, to łatwo się domyśleć, jaka jest nasza surowość.
Jakież rozmiary przybrała lawina rehabilitacji, ale nawet ona nie nadwyrężyła kamiennej czachy naszego bezgrzesznego społeczeństwa. Przecież ta lawina nie tam spadła, gdzie wystarczy zmarszczyć łeb, lecz tam, gdzie 1000 wołów trzeba zaprząc.
Rehabilitacja to pic i lipa, mówią otwarcie partyjni bonzowie. Za dużo już tych zrehabilitowanych.
Waldemar Zarin z Rostowa nad Donem odsiedział 15 lat i później jeszcze przez 8 lat potulnie milczał. Ale w 60 roku zdecydował się opowiedzieć kolegom z pracy, jak źle było w obozie. Wytoczono mu śledztwo i pewien major KGB powiedział do Zarina:
zrehabilitowany to jeszcze nie znaczy niewinny. Znaczy tylko tyle, że przestępstwo nie było zbyt groźne. Ale coś tam jest na rzeczy i to już zostanie na zawsze.
A w Rydze w tym samym roku 60 zgrany kolektyw pracowników pewnego przedsiębiorstwa przez 3 miesiące pod rząd prowadził nagonkę przeciw Pietropawłowskiemu za to, że zataił, iż jego ojciec został rozstrzelany w 1937 roku.
A mój korespondent, komogor, ani rusz nie może zrozumieć, kto dziś jest bezgrzeszny, a na kim ciąży wina. Gdzie chować oczy, kiedy jakaś chamska morda zaczyna mówić o równości i braterstwie?
Markiełow po rehabilitacji został wybrany na niezbyt eksponowane stanowisko przewodniczącego Komitetu Miejscowego Spółdzielni. I oto przewodniczący spółdzielni nie pozwala temu delegatowi mas ani przez chwilę zostać samemu w gabinecie. Sekretarz zaś biura partyjnego, Bajew, jednocześnie szef kadr spółdzielni, na wszelki wypadek każe skierować na swoje ręce całą korespondencję służbową przeznaczoną dla Markiełowa.
Czy przypadkiem nie do was trafił list w sprawie wyborów do Komitetu Miejscowego?
No, zdaje się, że przyszło coś takiego przed miesiącem. Przecież to mi jest potrzebne.
No dobra, macie tu, czytajcie, tylko szybciej, bo dzień się już kończy.
Ale przecież list jest do mnie. Dajcie, odniosę wam jutro rano.
A nie, przepraszam, to dokument.
Spróbujcie sobie wyobrazić, że jesteście w skórze takiego Markiełowa. Bądźcie zależni od takiego buca jak Bajew i to tak, żeby całe wasze pobory i wasze prawo pobytu również od niego zależały. I wdychajcie sobie później pełną piersią powietrze ery wolności.
Nauczycielka Diejewa otrzymała zwolnienie z pracy za rozkład moralny. Wystawiła bowiem na szwank prestiż zawodu, wychodząc za mąż za eks-więźnia, którego nauczycielką była na kursach w obozie.
To już nie za Stalina, tylko za Chruszczowa. I jeden tylko namacalny konkret został po wszystkich minionych przeżyciach. Zaświadczenie. Ćwiartka papieru o rozmiarach 12 na 18 centymetrów. Dla żywych o rehabilitacji. Dla umarłych o śmierci. Data zgonu tego nie da się sprawdzić. Miejsce zgonu przekreślone wielką literą Z. Diagnoza. Możesz przewertować 100 takich zaświadczeń i wszędzie znajdziesz to samo jednakowe rozpoznanie. Córka Ciena poprosiła niezbyt sprytną biuralistkę o pokazanie jej wszystkich 40 zaświadczeń z pliku. Na wszystkich 40 tym samym charakterem pisma wypisane było rozpoznanie tej samej choroby wątroby. A czasem bywa i tak. Wasz małżonek, na przykład Aleksander Pietrowicz Malawko-Wysocki, zmarł przed rozprawą sądową i początkiem dochodzeń, dlatego też nie może zostać zrehabilitowany. Czasami nazwiska świadków wzięte z sufitu. Naoczni zaś świadkowie wciąż milczą, to znaczy, że my milczymy. I skąd przyszłe pokolenia dowiedzą się czegokolwiek? Wszystko ukryte, zabite na głucho, wyskrobane do czysta. Również młodzież, skarży się Wierbowski, patrzy na rehabilitowanych podejrzliwie i z pogardą. No, co do młodzieży, to niecała jednak. Większa część młodzieży ma po prostu w nosie, czy nas zrehabilitowano, czy nie, czy siedzi dziś jeszcze 12 milionów, czy już nie siedzi. Co ich to obchodzi? To dla nich nieważne. Byleby sami mogli pałętać się bez przeszkód, razem ze swoimi magnetofonami i kudłatymi dziewczętami. Ryba nie zwalcza przecież rybołówstwa. Stara się tylko prześlizgnąć przez oczka sieci. Podobnie jak ta sama nagminna choroba ma rozmaity przebieg u rozmaitych ludzi, również akt wyjścia na wolność, jeśli przyjrzeć mu się z bliska, ma rozmaity wpływ na każdego z nas. Więc nasamprzód w aspekcie fizycznym. Jedni z nas zbyt wiele wysiłku włożyli, aby przetrzymać jakoś pobyt w obozie. Przeżyli ten okres w takim napięciu, jakby z żelaza ich zrobiono. Przez 10 lat nie mogli dać swemu ciału nawet małej części tego, co jest mu potrzebne. Tyrali i harowali. Potrafili kuć kamień na mrozie, półnadzy i nawet nie przeziębili się nigdy. Ale oto nadszedł koniec kary. Znikło gdzieś owe nieludzkie ciśnienie wewnętrzne i w rezultacie osłabło także wewnętrzne napięcie. Tych właśnie ludzi gubi taka nagła zmiana ciśnienia. Olbrzym Czulpieniew, który ani razu nie miał kataru w ciągu 7 lat pracy przy wyrębie lasu, po wyjściu z obozu zapadł na kilka chorób naraz. Sorokin pisze: po rehabilitacji zaczęło w przyspieszonym tempie opuszczać mnie to zdrowie duchowe, którego zazdrościli mi obozowi koledzy. Zaczęły się neurozy, psychozy. Igor Kaminow: na wolności osłabłem i oklapłem. I mam nawet wrażenie, że wszystko na wolności ciężej mi przychodzi. Jak to dawniej u nas powiadano: w dzień powszedni walić góry dla mnie fraszka, a w niedzielę to mnie zwali jedna flaszka. Temu wszystkie zęby wypadły w ciągu roku. Tamten od razu się postarzał, ten znów ledwie wrócił do domu, już osłabł, gorączka go zżarła i umarł. Za to inni dopiero na swobodzie odzyskali siły. Dopiero tu odmłodnieli i rozprostowali się. Ja na przykład nawet teraz jeszcze wyglądam młodziej niż na pierwszej fotografii z zesłania. Nagle człowiek widzi, jakież wszystko lekkie jest tu na wolności. Tam na archipelagu działa zupełnie inna siła ciężkości. Tam czujesz, że nogi masz słoniowe, a tu przebierasz nimi jak wróbelek. To, co dla wolniaka jest zadaniem ponad siły, my gotowiśmy wykonać w mig, jak z bicza trzasą. Mamy przecież taką swoją miarę rzeczy. Już było gorzej. Było gorzej, to znaczy, że teraz już jest całkiem łatwo. I jakoś wcale nam się nie nudzi wciąż powtarzać: bywało już gorzej, bywało już gorzej. Ale jeszcze mocniej odbija się na dalszych, nowych losach człowieka ów duchowy przełom, który zachodzi w nim przy wyjściu na wolność. Bardzo różny bywa charakter tego przełomu. Dopiero na progu wartowni obozowej zaczynasz rozumieć, że zostawiasz za sobą swoją prawdziwą ojczyznę, tę właśnie katorgę. Tu ukształtowałeś się duchowo i najbardziej własna część twojej duszy już tu na zawsze zostanie, podczas gdy nogi niosą cię gdzieś w milczące, bezechowe przestrzenie wolnego świata. W obozie ujawniają się prawdziwe cechy ludzkiego charakteru, ale przy wyjściu na swobodę ujawniają się również. Oto jak żegnała się ze specobozem w roku 50. Wiera Aleksiejewna Kornijewa, z którą spotykaliśmy się już na stronicach tej książki. Zatrzasnęły się za mną 5-metrowe wrota i sama sobie nie wierząc poczułam, że płaczę, wychodząc na wolność. Co opłakiwałam właściwie? A miałam takie uczucie, jakbym oddzierała od siebie coś, co mi było najbardziej drogie i miłe. Jakbym odcinała się od towarzyszy niedoli. Wrota zatrzasnęły się i wszystko się skończyło. Nigdy już nie zobaczę tych ludzi. Żadna wieść od nich do mnie nie dotrze. Zupełnie jakbym szła na tamten świat. Na tamten świat. Wolność jako odmiana śmierci. Albo to wyszliśmy na wolność? Nie, raczej umarliśmy, aby rozpocząć inne, całkiem nowe życie pozagrobowe. Życie widmowe nieco. Życie, w którym po omacku i ostrożnie dotykamy różnych przedmiotów, starając się poznać je w ten sposób. Bo nasze wyjście na wolność, ów powrót na obszary tego świata, wyobrażaliśmy sobie przecież zupełnie inaczej. A mianowicie widzieliśmy je jako realizację puszkinowskiej wizji i bracia wam oddadzą miecz. Są to ostatnie słowa z wiersza do zesłanych dekabrystów w głębinie syberyjskich rud w tłumaczeniu Juliana Tuwima. Ale takie szczęście jest udziałem tylko nielicznych generacji więźniów. To było wyzwolenie kradzione, nie zaś autentyczne. I kto to zrozumiał, ten ze strzępkiem tej kradzionej wolności starał się jak najszybciej uciec w samotność. Jeszcze w obozie prawie każdy z nas, przynajmniej najbliżsi moi towarzysze i ja sam, myślał, że jeśli Bóg pozwoli dożyć nam chwili wyjścia na wolność, to zamieszkamy potem nie w mieście, nawet nie na wsi, tylko gdzieś w głębi lasu. Znajdziemy sobie tam pracę, będziemy leśnikami, gajowymi, pastuchami wreszcie, byle jak najdalej od ludzi, od polityki, od wszystkich marności tego świata. Na swobodzie przez pierwszy okres Avenir Borysow unikał ludzi i szukał pociechy w kontakcie z naturą. Gotów byłem ściskać i całować każdą brzuskę, każdą topolę. Szelest opadłych liści, wyszedłem z obozu jesienią, wydawał mi się muzyką, która wyciskała mi łzy z oczu. Było mi wszystko jedno, że dostawałem tylko 500 gramów chleba, skoro mogłem godzinami słuchać ciszy, a do tego jeszcze czytać książki. Każda praca wydawała mi się teraz łatwa, prosta. Doby mijały jak godziny. Czułem nienasyconą wolę życia. Jeśli na świecie istnieje w ogóle szczęście, to na pewno czuje je każdy zek przez pierwszy rok swego życia na wolności.